I opowiadał swoją wersję Westerplatte i stąd mit Sucharskiego. No oczywiście Sucharski pominął załamanie nerwowe, któremu jakkolwiek to nazwiemy, no coś takiego jednak miało miejsce, tak? Oczywiście no nie opowiadał o tym Wańkowiczowi, a Wańkowicz nie wiedział o tym, tak? Był tak zafascynowany tą sytuacją, że zresztą nie było czasu, ponieważ do autoryzacji wysyła Wańkowicz ten wywiad, a odsyła mu nekrolog, że właśnie z powodu zapalenia otrzewnych w szpitalu Sucharski zmarł i w tym momencie Wańkowicz wiedział. No i sama książka, że to był ostatni wywiad, tak? Ostatni moment, to było tak metafizyczne przeżycie, że rzeczywiście dlatego też o tym opowiadam, ponieważ no tak się zaczyna książka Wańkowicza, tak? To było uderzające, tak? Tak jakby Sucharski rzeczywiście miał to opowiedzieć. I później ponad milionie egzemplarzy zostało wydane najpierw na Zachodzie, potem w Polsce. Wańkowicz wraca w 1958 roku i ten mit Westerplatte jest jakby drugi filar tego mitu literacki, to właśnie ta książka Melchiora Wańkowicza.
Noc roztrzępiona bronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Noc roztrzępiona bronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieski młyn, karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim, każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy, głową w niebo skłonie. Kiedyś gałąź pięta oznaczała broń, dziś pod wiatrem się chyli tylko albo ptakiem. Pięść ściśnięta powoli odkształca się w dłoń. Nóż staje się narzędziem, a chorągiew znakiem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy, głową niebo skłoni. Noc roztrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Noc roztrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieski młyn, karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim, każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broń. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy, głową w niebo skłonie.
Mit Westerplatte utrwaliła też polska kinematografia i tu mówimy o dwóch filmach. Kilka lat temu powstał wzbudzający kontrowersje na etapie produkcji Tajemnica Westerplatte Pawła Chochlewa, a dużo wcześniej, bo w 1967 roku powstał obraz Stanisława Różewicza pod tytułem Westerplatte. Kontynuujemy naszą rozmowę z profesorem Bartoszem Korzeniewskim z Wydziału Historii UAM.
On też, jako że kinematografia, no lata 60., no to jeszcze szerszy zasięg, jeszcze większa siła oddziaływania, bo badacze pamięci to zawsze podkreślają, że film, obraz żywy, no jest jeszcze silniej zapada w pamięć, zwłaszcza, że nasza pamięć jest zbudowana tak obrazowo. Ten film znakomity zresztą utrwala jakby tą wersję trochę perelowską w tym sensie, że Dlaczego Sucharski został eksponowany kosztem Dąbrowskiego? Tak, z racji pochodzenia. Tak, Sucharski pochodził z Łopów, z miejscowości, w której Wyspiański umiejscawia akcję swojego dramatu dotyczącego Jakuba Szeli. To jest też bardzo ciekawe. Był wprawdzie jego stryjecznym wnukiem Jakuba Bojko, który był znanym działaczem i światłą osobą, natomiast no, pochodził z prostego ludu. To cały czas Wańkowicz podkreśla, co się podobało również propagandzie PRL-owskiej. Jego gospodarność, prostotę w rozporządzaniu tym wszystkim, co miał w swoim władaniu na Westerplatte, nie tylko w sensie broni, ale również zapasów żywności i tego, że oni w ostatnim rozkazie dostali no, rozkaz, żeby się ogolić, umyć, nowe mundury i tak dalej, żeby jakoś na tą kapitulację wypaść. No to wszystko Wańkowicz podkreśla i to jest też składnikiem tego filmu Różewicza, który tak naprawdę utrwala ten mit Sucharskiego. Mit, który nam się wydawało jeszcze wtedy rzeczywistością, tak, dowódcą, bo nikt nie słyszał wtedy o Dąbrowskim, potomku Dąbrowskiego, tak, z legionów polskich, także, ale co ciekawe, historia tak zatoczyła koło, że ten Sucharski przecież był w tej Ankonie, w drugim korpusie, o czym to już komunistom nie przeszkadzało, znaczy nieeksponowane nie przeszkadzało, a Dąbrowski wstąpił do PZPR, zrobił karierę jako admirał, karierę przerwaną w 1950 roku, kiedy uznano go na fali stalinizmu za inwalidę wojennego i odebrano mu możliwość bycia wojskowym. To była dla niego tragedia w wymiarze symbolicznym, ale też życiowym. Po prostu został pozbawiony bez emerytury, bez niczego, bo był zbyt młody. W końcu po wielu staraniach przeniósł się do Krakowa i pozwolono mu otworzyć kiosk, gdzie był po 1956 roku z tego kiosku do lat no, 60, którymś, tak, dokładnie nie powiem, umiera i no, w nędzy po prostu, tak, prowadzi kiosk. Wcześniej jeszcze stara się o upamiętnienie żołnierzy, milczy o bardzo lojalny człowiek, tak, rzeczywiście honorowy wojskowy, który do końca życia milczy o prawdzie o Sucharskim, rozumiejąc, tak, no bo ta prawda o Sucharskim podjęta jakby przez historyków, publicystów, a wyrażona w filmie Chochlewa nie jest niczym strasznym, też można zrozumieć, ponieważ rzeczywiście napięcie psychiczne było tak wielkie, że Sucharski nie wytrzymuje i no po to jest dowódca, ten dowódca był bardzo energiczny i bohaterski, Dąbrowski, na chwilę przejmuje na jeden dzień dowodzenie. Później, jak widać, nie jest wcale tak, że Dąbrowski do końca już rządzi, ponieważ a Sucharski jakoś tam jest, jak to zostało przejaskrawione pewnie w tym filmie, związany i tak dalej, pod wpływem jakichś środków. Nie, no bo później jednak Sucharski podejmuje niepopularną decyzję, której się wszyscy podporządkowują, decyzję o kapitulacji. Tak, Dąbrowski do końca jest przeciwny, większość jest też przeciwna, a więc jednak Sucharski miał posłuch. Bardzo lojalny jest Dąbrowski, ponieważ o tym milczy. W związku z tym dopiero w tym filmie Chochlewa jakby wychodzi ta tajemnica. Aczkolwiek no, ja osobiście nie widziałbym tutaj jakiegoś skandalu. Po prostu no, też no, przecież popatrzmy, co zrobili Francuzi. Tak, mogli przecież bić się dłużej. No ale po prostu w każdym jest dowódcy. No, jednak dbałość o rozlew krwi, tak? Przecież on mógł walczyć. Mieli broń, mieli żywność, ale ze względów humanitarnych Sucharski podejmuje decyzję o kapitulacji, ponieważ ostatni dzień już wyje z bólu jeden z, zresztą nie tylko jeden, ale wielu rannych, tak? Nie ma już środków ani higieny, ani przeciwbólowych i po prostu chcąc ulżyć, tak? Pierwsze słowa, jak mu się Niemcy pytają, co by chciał dla siebie, to mówi ranni. Dobrze, opatrzymy rannych i tak dalej. Więc no jednak to była odpowiedzialność z jego strony. On cały czas się wahał, tak? No i no, na pewno skutkiem siedmiodniowej obrony jest to, że mamy tak ważny mit o Westerplatte. Mówię, że to był mit, ponieważ to też nic złego, bo pamięć zbiorowa ma charakter mitologiczny, tak? Ale myślę, że ten mit Westerplatte odegrał o wiele większą rolę, znaczy nie tylko myślę, bo to jest absolutnie pewne, o wiele większą rolę niż sam czy wojskowy, czy jakikolwiek inny aspekt obrony Westerplatte, która nie miała przecież, to był epizod, tak? Nie miało to wojskowo dużego znaczenia. Natomiast symbolicznie trudno sobie wyobrazić w tej chwili Polaków bez Westerplatte. Stąd jest to do dzisiaj tak żywy temat.
Nawet papież Jan Paweł II nawiązał do Westerplatte w tym właśnie miejscu w 1987 roku.
Tak, oczywiście trzeba o tym powiedzieć, zresztą też można to różnie, tak myślałem nad tymi słowami papieża wypowiedzianymi rzeczywiście w 1937 roku, to też jest ważne. Im dłużej żyjemy od śmierci papieża, tym widzimy, jak ten człowiek w sposób symboliczny, nie wprost wyrażał się, tak, nie mówiąc o tych słowach o zesłaniu Ducha Świętego, ale tutaj też, że każdy z nas ma swoje Westerplatte, co można rozumieć dwojako, albo że każdy z nas ma wartości, za które musi zginąć, ale można też traktować jak do młodych, myślę, równie mówił papież, w tym sensie, że każdy ma swoje Westerplatte, jakąś taką próbę, którą musi przejść, ażeby wejść w dorosłość, czy też okazać się człowiekiem. Także też te znaczenia związane z Westerplatte daleko wybiegają poza kulturę, politykę, literaturę, film, bo również dotyczą właśnie, no, najprościej mówiąc, sfery imaginarium, wyobraźni zbiorowej Polaków, która jest tak ważna. Dlatego jest ważna pamięć zbiorowa, tak? Bez niej, bez przeszłości, bez tego wszystkiego, co na bazie przeszłości powstaje, mniej lub bardziej zmitologizowane, co dla nas jest tym bardziej ważne, no, z tego się tworzy kultura, symbole, tak? Bez tego nie jesteśmy w stanie żyć, dlatego jest to tak ważna obrona też, czegoś w rodzaju takiej polskiej racji stanu pamięci, tak? Ponieważ ta symbolika, to, co się nazywa polityką historyczną, jest tak ważne, ponieważ niesie za sobą pewien kapitał symboliczny, przemieniany na kapitał polityczny, ale również kapitał wręcz ekonomiczny.
Można też i politycznie rozgrywać te mity i to też często się dzieje.
Chodzi nawet o rozgrywanie, ale po prostu o tą świadomość rzadką, dlatego ja o tym mówię, bo od wielu lat badam tą politykę historyczną. W tej chwili już można powiedzieć, dotychczas naukowcy się bardzo krzywili jeszcze 10 lat temu tą politykę historyczną. Natomiast ja się zajmowałem w Instytucie Zachodnim, pracując, niemiecką polityką historyczną, gdzie dla nikogo nie jest to dziwne, polityka historyczna, gdzie naukowcy uczestniczą w badaniach. Przebadany jest każdy aspekt polityki historycznej, muzea, pomniki, rocznice. I to jest oczywiste dla Niemców, że prowadzą niemiecką politykę historyczną, a więc nikt w Niemczech, nie przychodzi żaden polityk do głowy, żeby kwestionować jakiś symbol niemieckości, ponieważ z prostego powodu nikt by więcej na niego nie zagłosował, tak? No bo Niemcy umieją o swój interes dbać.
Mówi pan o partiach jednak głównego nurtu, bo myślę, że są też partie, które nawet mają reprezentację polityczną, które jednak nie odwołują się do tej niemieckości w sensie stricte takim. Partia Zielonych, w sensie... na przykład trudno sobie wyobrazić, że odwołuje się do jakiegoś mitu państwowego niemieckiego.
Ja nie mówię o niemieckości w sensie nacjonalistycznym, tylko o interesie Niemiec. Wszystkie partie, łącznie z Zielonymi, nie posuwają się do tego, żeby kwestionować, jakby Niemiec. Oczywiście mają różne zdanie a propos polityki historycznej. No, przecież Willy Brandt prowadzi zupełnie inną politykę niż kanclerz Kohl. Ale pewien konsensus demokratyczny istnieje i ten konsensus wiąże się z tym, co nazywamy racją stanu, czy niemiecką, czy polską racją stanu. No, na tym polega polityka. To raczej dziwne jest, jeżeli w jakimś kraju odzywają się głosy kwestionujące. A polska racja stanu, niemiecka racja stanu wiąże się z symbolami. Właśnie Westerplatte, dlatego tak trudno sobie wyobrazić historię Polski do dzisiaj bez Westerplatte, że jest to miejsce, które niesie ogromny potencjał pozytywnego kapitału symbolicznego, tak? No bo cóż tu można Polakom zarzucić, tak? To druga strona była najeźdźcą, druga strona nawet jakby ten podziw wyrażała, mniej lub bardziej udawany czy propagandowy, ale to Polacy byli w jak najpozytywniejszym świecie. Nikt w Europie znający historię Westerplatte nie może nam nic zarzucić, tak?
O jednym z najsilniejszych polskich mitów, o micie Westerplatte, rozmawiamy z profesorem Bartoszem Korzeniewskim z Wydziału Historycznego UAM. A cały mit rozpoczął się od strof: prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte.
Pukam do nieba bram. leży krew. Przez nią świat jest pełen plam. Nie wiem skąd się wziął mój gniew. I znów pukam do tych bram. Puk, puk, pukam do nieba bram.
Historia, jakiej nie znacie.
A co pan myśli o pojawiających się czasami głosach, żeby uwzględnić w podręcznikach, że początek wojny jednak był w innych miejscach, mam na myśli Wieluń, czy chociażby okolice Złotowa, Krajenki, że tam był początek II wojny światowej?
No, to prawda, że był tam, ale no też nie wykreowano takiego miejsca pamięci symbolicznego. No, historia nie jest sprawiedliwa, w związku z tym no, rzeczywiście mniej humanitarne, więcej ofiar, bo tak naprawdę, przepraszam, że urożę ludzi starszych, którzy myślą, że tam, tak mówię ludzi starszych, bo tak mi się wydaje, ale wszystkich innych Polaków, tak naprawdę dużo tam Polaków nie zginęło na Westerplatte, tak? Więc te czwórki, śmieszna była sytuacja, śmieszna. No trochę też powiem paradoksalna, kiedy te, pamiętamy z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, czwórkami szli do nieba, tak? Co było z tym zrobić? Tych czwórek mogło być najwyżej trzy, tak? Najwyżej trzy by się uzbierały, no bo ofiar było 10 osób, tych dużo rannych było, ale tych, którzy zginęli, Polaków, 10 czy tam 11. No i teraz jakie czwórki? Więc kombatanci, weterani, walczący w Westerplatte, którzy wiedzieli, że nie tak dużo ich zginęło, nie odbieram tutaj heroizmu ich walki. Interpretowali to w szkołach, że to Niemcy czwórkami szli, że tyle ich zabiliśmy, tak? No, no to była próba wyjścia z sytuacji. Oczywiście to ja nie mówię tego, żeby coś do mnie dobyło. No taka była prawda, tak? Po prostu tych czwórek polskich za dużo nie było, no i tym lepiej, bo tym lepiej dla Polaków, że stosunkowo nie aż takim wielkim kosztem, udało się wykreować mit, który w czasie II wojny światowej już we wrześniu też odgrywał swoją rolę.
Ponieważ... O tym już mówiliśmy, a warto by jeszcze było przypomnieć, czasami wystarczy wejść do internetu, jest bardzo dużo utworów muzycznych, poczynając od Maryli Rodowicz w 1974 roku, kończąc na różnych mniej lub bardziej znanych zespołach, obecnie ważnie grających bardzo mocną muzykę. Poziom artystyczny jest też różny, ale widać, że chętnie młodzi ludzie sięgają po tekst Gałczyńskiego. Skąd ta popularność i mitu, i tekstu?
No to jest ciekawe, tak? Ja też byłem zaskoczony, a akurat piosence Rodowicz dowiedziałem się niedawno. Na albumie w latach 70. obok największych przebojów była też według tego wiersza jej piosenka. No dla mnie jako kulturoznawcy bardziej nie jestem znawcą muzyki, natomiast dla mnie jest to świadectwo tego, że ten mit jakby, który trochę w latach 90., w latach 89 roku po przełomie nagle II wojna światowa przestała ludzi interesować. Dlaczego? Dlatego, że była ta niemiecka okupacja, tak? Dlatego, że mieliśmy białe plamy związane z 17 września, okupacją i tak dalej, z represjami Sowietów, tak? Paktem Ribbentrop-Mołotow, to wszystko trzeba było, to było naturalne, to weszło do kanonu polskiej pamięci. I na chwilę zapomniano jakby o niemieckiej okupacji, a jak widać, te mity, te symbole związane z wojną z Niemcami są na tyle nośne, że mimo, że zostały jakby wykorzystywane instrumentalnie przez propagandę PRL-u, bo przecież PRL wykorzystywał, tak? To właśnie w PRL-u powstał, znaczy rozwijał się bardzo ten mit Westerplatte.
Do kanonicznych obrazów przeszła sylwetka pomnika z Westerplatte, chociaż samo miejsce nie było zadbane.
Co do tej sylwetki, to jest, ja to studentom właśnie ku ich uciesze tłumaczyłem, bo tam komuniści przesadzili, po prostu próbowali wpisać Westerplatte poprzez dywizję brygady imienia Westerplatte, pancerną, zresztą też tutaj czterej pancerni i pies, tak, pamiętamy, próbowali wpisać na samym pomniku, żeby się nie rozwijać, na samym pomniku są nazwy miejsc uświęconych polską krwią. Śmieszne, bo jest tam Murmańsk na przykład, jest Lenina oczywiście, tak, a na samej górze są postaci Polaka i radzieckiego żołnierza z pepeszą, co ma tyle wspólnego z Westerplatte rzeczywiście, co...
Także... No trochę ma, bo Rosjanie w 1945 wykorzystywali Westerplatte jako miejsce detonacji niewybuchów chociażby i to miejsce...
Niszcząc. Tak, ta brygada brała udział w wyzwalaniu Gdyni, tak, bardzo chcieli. Ludowe Wojsko Polskie i Rosjanie bardzo chcieli wyzwalić Westerplatte, niestety Niemcy sami stamtąd uciekli, nie było co wyzwalać. Natomiast wzięła udział, co pamiętamy przecież z serialu Czterech Pancernych i Pies, w wyzwalaniu Gdyni, natomiast rzeczywiście po wojnie już, czy w ostatnim okresie wojny i po wojnie, no, dokonano resztek zniszczenia, znaczy resztki z bunkra i tych pomieszczeń zostały właśnie zdewastowane poprzez taką działalność, o której pan tutaj mówił. No, przykre jest to, że tak naprawdę dewastacji uległy te budynki całkiem niedawno, nadal ulegają, ponieważ to miejsce, mimo starań Muzeum II Wojny Światowej w tej chwili, no za sprawą włodarzy Gdańska, no nadal nie są, to wielu ludzi bardzo boli, nie są należycie poszanowane, tak? W takim stanie, które nie zasługuje, może nie skandalicznym, ale na które nie zasługuje jako tak ważne miejsce, zresztą no główną elementem jest nadal ten pomnik wzniesiony w 1966 roku przez komunistów z tą pepeszczą i tak dalej, no więc trochę to dość rzeczowo usunięto, tak? Bo Dąbrowski w 1946 roku zaprowadził tam, uporządkował teren i pochował tam tych, którzy zresztą Major Suchowski też tam leży, tak? Taki cmentarzyk. No ale komuniści dołożyli do tego w latach 60. czołg, tak? Który zasłaniał ten cmentarzyk. Zresztą bardzo ciekawa historia, w 81 roku za Solidarności omal nie doszło do kryzysu dyplomatycznego i w ogóle kryzysu między Solidarnością a władzą, ponieważ radykalne odłamy Solidarności no, próbowały na siłę, nawet myślano o wysadzeniu tego czołgu, żeby go tylko stamtąd usunąć. Suma summarum, przesunięto go o parę metrów. No to tylko pokazuje, jak im więcej, ja zawsze to podkreślam jako badacz pamięci, im więcej kontrowersji, im więcej sporów o dane miejsce pamięci, tym tak naprawdę paradoksalnie świadczy o tym to, że to jest żywe miejsce pamięci. Więc ja się nie boję sporów o Westerplatte czy o inne miejsca pamięci, ponieważ to tylko dowodzi, że dla nas jest ważne, bo przecież kto by protestował przeciwko sposobowi traktowania Westerplatte, jakby to było miejsce obojętne dla nas. Tak? Dopóki jest to miejsce nieobojętne, dopóty będą wokół tego spory.
A kto chciałby zapytać o spory, dowiedzieć się więcej, może przyjść jutro do Instytutu Zachodniego w Poznaniu. O godzinie 18:00 wykład profesora Bartosza Korzeniewskiego Polskie miejsca pamięci, dzieje dumy i chwały. Przypomnę, godzina 18:00 w Instytucie Zachodnim. A teraz z Pawłem Kretkowskim żegnam się. Żegnam dobranoc, mówił Jacek Kosiak.